Wspominałem tydzień temu o moim kuzynie Krzyśku, w którym Bóg działa. I w tygodniu otrzymałem odpowiedź na e-maila, którego wcześniej wysłałem, właśnie od Krzyśka. Z samochodem na razie wszystko w trakcie. Myślałem i modliłem się o oddanie serca Chrystusowi. Ciężko zmienić swoje dawne przyzwyczajenia i nałogi. Pozdrawiam Krzysiek. Kiedy go widziałem, kiedy z nim rozmawiałem, ja widziałem w nim szczerość, widziałem w nim łzy i wierzę w to, że to, czym pisze, jest prawdą. Natomiast jako duchowe niemowlę potrzebuję teraz zrozumieć, czym jest nowe życie. Dlatego chcę was prosić o to, abyście się o niego modlili. Mam nadzieję, że jak już będzie miał też samochód, to dojedzie na nabożeństwo ze swoim małżonką. Być może znajdzie jakąś społeczność w Pawianicach, ale chcielibyśmy się modlić o to, aby Pan Bóg dalej nad nim działał, ale dla mnie jest to takim świadectwem rzeczywiście tego, jak Duch Święty przekonuje o potrzebie upamiętania, jak ma moc doprowadzić kogoś do pokuty, czasami przez bardzo trudne doświadczenia, rzeczy, które wydają się takie tragiczne w naszym życiu, one mogą nas zbliżyć właśnie do Boga. I tak to się stało w przypadku Krzyśka, o czym już wspominałem, o czym wiemy. Dzięki Bogu. W tygodniu też miałem taką ciekawą rozmowę z panią, którą spotkaliśmy na placu Pilińskiego w Zgierzu podczas ewangelizacji. Pani, która zapowiedziała się, że przyjdzie odwiedzić. Umówiliśmy się na wtorek na godzinę 10 i punkt 10 przyszła. Także nie zawsze tak się zdarza. I widać było, że ona przyszła nie tylko dlatego, że obiecała, ale rzeczywiście przyszła z otwartym sercem. Ja później w trakcie kazania w pewnym momencie też o tym coś więcej opowiem. Drodzy, ponieważ dzisiaj będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, chciałbym podzielić się takim przesłaniem odnośnie Wieczerzy dla nas, przesłaniem na podstawie przykazań wynikających z Bożego Słowa oraz takiego przekazu, jakie nam dają zwyczaje w Izraelu odnośnie spożywania pokarmów w tamtych czasach. Odczytamy najpierw fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Przeczytamy od 1 do 21 wersetu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 1 do 21 wersetu. I przybliżyło się święto trzaśników zwane Paschą. I szukali arcykapłani uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić. Bali się bowiem ludu. Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. I ten, odszedłszy, umówił się z arcykapłanami, dowódcami straży, co do sposobu, jakim go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. I nastał dzień trzaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię, przystrojoną tam przygotujcie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nimi. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wsiąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. W wersecie pierwszym czytaliśmy: i przybliżyło się święto prześników zwane Paschą. Co tak naprawdę się przybliżyło? Wieczerza Pańska, mająca na celu wspominanie przelanej krwi Chrystusa. Wiemy dobrze, że dzieło Golgoty jeszcze się nie dokonało. A więc nie była to pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które jakoby już się dokonało. Co się przybliżało? Święto Paschy. I warto zarysować sobie takie tło historyczne całej tej sytuacji, abyśmy lepiej mogli zrozumieć przesłanie, które Chrystus ma do nas podczas wieczerzy. Mianowicie wiemy dobrze, że w czasach Mojżesza naród izraelski żył w cierpieniu, żył w niewoli egipskiej. Czytamy w Bożym Słowie, że Pan Bóg słyszał jego krzyk, widział jego ból i postanowił go wybawić, postanowił swój lud wybawić z tej niewoli. Posyła Mojżesza, swojego sługę, który ma wyprowadzić naród izraelski z niewoli. W Bożym imieniu Mojżesz wielokrotnie przekazuje Boże słowo o tym, aby został wyprowadzony naród izraelski faraonowi. Faraon zatwardził swoje serce, nie chciał być posłuszny Bożemu słowu. Mojżesz wzywał w imieniu Pana: wypuść mój lud, wypuść naród mój. Niestety historia się powtarzała. Kiedy Bóg przemawiał do Faraona słowami, te słowa do niego nie docierały. Przyszedł moment, kiedy Pan Bóg zaczął przemawiać przez czyny. I podobnie jest dzisiaj. Wielokrotnie Bóg do nas mówi słowami, wielokrotnie Pan Bóg próbuje do człowieka docierać poprzez swoje słowo i to nie przemawia. I dopiero musi coś się wydarzyć. Czasami tragedia. Czasami jakaś ciężka sytuacja życiowa, aby człowiek obudził się, ocknął i pomyślał o tym, czy nie być jednak posłusznym Bożemu Słowu. Słowa często nie robią na nas już wrażenia. Na Egipt spadają kolejne plagi i w końcu dochodzi do tej najstraszniejszej, prawda? Czyli każdy pierworodny syn, czy każde pierworodne nawet stworzenie w domu egipskim ginie z ręki anioła śmierci, z ręki niszczyciela, jak czytamy. Co uratowało wówczas pierworodnych Izraelitów? Warto sobie przypomnieć, ponieważ zachowanie ludzkie i Boże postępowanie nie zmieniło się. Dzisiaj jest podobnie. Otóż coś konkretnego ich uratowało i coś konkretnego ratuje i dzisiaj człowieka. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w wersetach 21-23 czytamy tak: potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chizopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nad prożę i oba odrzwia krwią z mis. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Zobaczmy, ile w tym przesłaniu jest takiej treści dla nas. Poprzez tą najbardziej dotkliwą plagę faraon był gotów, przynajmniej na początku, wypuścić naród izraelski. Miał dość. To dotknęło jego bardzo osobiście. To dotknęło jego utratę jego własnego syna. I dzisiaj wielu ludzi, wielu z nas jest gotowych zerwać dopiero z grzechem, w którym tkwimy, jeżeli przeżyjemy jakieś dotkliwe doświadczenie, jakąś trudność, jakąś tragedię. Drodzy, podczas tej ewangelizacji ostatniej na placu Pilińskiego w Zgierzu jedna z kobiet, rozmawiało z nami więcej osób, ale jedna z kobiet była gotowa podejść i rozmawiać długo i płakać, tylko dlatego, że szukała nadziei. Nadziei spowodowanej tym, że ją straciła poprzez śmierć męża, poprzez zabicie jej syna 4 lata temu. Nie chciała mówić, ja też nie pytałem o szczegóły, mówi, że nie potrafi o tym mówić. Straciła to, co najdroższe i szuka sensu w życiu. Dlatego też przyszła we wtorek do nas do domu i chciała rozmawiać. Mówiła, że dalej chce rozmawiać, chce się spotkać, bo Bóg do niej przemówił poprzez rzeczy, które nam się wydają niepotrzebne w życiu, bo tak naprawdę kojarzymy Boże błogosławieństwo z tym, że będzie wychodził naprzeciw naszym ludzkim potrzebom, dając nam zdrowie, pieniądze i wszystko inne. Ale Boże błogosławieństwo często wyraża się właśnie w doświadczeniach, w trudnościach, aby nas przyprowadzić do siebie. I tak się stało też w sytuacji Krzyśka, i być może będzie to doświadczenie również takim momentem przyjścia do Boga i tej kobiety. Jakie jeszcze ma znaczenie to tło historyczne Wieczerzy Pańskiej? Czytaliśmy, że podczas tej ostatniej plagi Pan Bóg będzie przechodził, aby uderzyć Egipcjan poprzez swojego anioła, poprzez niszczyciela. Dlaczego ten anioł w imieniu Pana Boga miał doprowadzić do śmierci pierworodnych? Egipcjanie nie chcieli posłuchać Bożego Słowa. Nie chcieli posłuchać słowa, które posłał Bóg przez Mojżesza. Nie chcieli wypuścić narodu izraelskiego. Gdyby to uczynili, nie doszłoby do takiej tragedii w Egipcie. Ale Bóg musiał posłużyć się doświadczeniem i tą tragedią, aby nimi wstrząsnąć. Jeżeli my nie chcemy słuchać Bożych słów, szeptanych, mówionych łagodnie, mówionych ostro, może przyjść moment, kiedy Pan Bóg będzie musiał przemówić przez czyny. To może boleć, ale to może nam dobrze służyć. To jest obraz sytuacji, z jaką dzisiaj się stykamy, jako ludzkość. Ludzie bez Chrystusa giną. Dlaczego giną? Bo nie chcieli przyjąć miłości, która mogła ich zbawić. Tak czytamy w Bożym Słowie. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w 10 wersecie czytamy, że kiedy przyjdzie Antychryst, będzie czynił wielkie znaki i cuda wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego mają zginąć? Wiemy dobrze, że jest taka nauka kalwinizmu, która mówi, no mają zginąć, bo Bogu się tak upodobało, bo Pan Bóg nie chce ich zbawić, bo Bóg zatwardził ich serca, bo Pan Bóg ich nie wybrał. Ale Boże Słowo mówi wyraźnie, mają zginąć, bo nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ta prawda mogła ich zbawić. Bóg przemawiał w swojej miłości, jak czytamy, ale nie przyjęli. Mogła zbawić, mogła, ale nie przyjęli. I mają przez to zginąć. Skąd anioł śmierci wiedział, które domy ma omijać? W których domach ma nie zabijać tych pierworodnych? Otóż wiemy dobrze, i to dla przypomnienia mówię, że Izraelici, czyli lud Boży, miał pomazać krwią zabitego baranka nadproża swojego domu. I Izraelici to uczynili. Krew miała być symbolem, że ten dom i mieszkańcy tego domu należą do Boga. Symbolem oddania się Bogu, symbolem posłuszeństwa, symbolem przynależności do Bożej własności, do Bożego narodu. Jeżeli drzwi mojego i Twojego serca nie będą pomazane krwią Chrystusa jako tego baranka, to zginę. Podobnie jak wówczas zginęli ci pierworodni w Egipcie. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale pierwszym, w wersecie 19 czytamy, że jesteśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jeśli nasze serce, nasze życie jest oczyszczone tą drogą krwią i na drzwiach naszego serca jest ta krew, to wówczas nie zginiemy. Czy jestem pewny, że Pan ominie drzwi mojego serca, kiedy przyjdzie czas wytracenia niewiernych? Biblia nazywa ten moment drugą śmiercią. Co będzie tą drugą śmiercią? Objawienie Jana, 20 rozdział, 14 werset. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Przyjdzie Pan i dokona uśmiercenia, czyli wrzucenia do jeziora ognistego tych, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Kiedy Pan Jezus Chrystus zasiadł z uczniami do wieczerzy, aby spożyć chleb i wino, to dla nich miało to znaczenie w pierwszej kolejności takie samo, jak dla wszystkich Izraelitów żyjących w Starym Testamencie. Mianowicie wskazywało na święto Pasch. Wskazywało na święto, które Bóg ustanowił dla Żydów na konkretną pamiątkę. Mianowicie na pamiątkę ocalenia wszystkich pierworodnych w Izraelu podczas właśnie tego dnia, kiedy przechodził anioł śmierci. Na pamiątkę tej strasznej nocy w Egipcie dla tych, którzy sprzeciwili się Bożemu Słowu, i błogosławionej i uchronnej nocy dla tych, którzy chcieli posłuchać Bożego Słowa. Pan Jezus Chrystus zasiada z uczniami do Paschy. Dlaczego? Jest posłuszny Bożemu Słowu. A Boże Słowo mówi tak. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, czytamy w wersecie 14, wersetach 25-27 tak. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają, synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Odpowiecie. Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. Drodzy, dlatego kiedy apostołowie siadali z Chrystusem do tej wieczerzy, to oni nie myśleli w tym momencie o tym, aha, teraz będzie wieczerza na pamiątkę tego, o czym Chrystus nam już wielokrotnie mówił, że On musi umrzeć, zmartwychwstać, przelać swoją krew, pozwolić, aby zostało przebite Jego ciało. Oni myśleli o czymś innym. Zresztą do końca nie rozumieli przesłania i nie przyjmowali do serca przesłania Jezusa. Oni nie myśleli o tym, co się ma wydarzyć, ale myśleli o tym, co się kiedyś wydarzyło. I siadają teraz do wieczerzy. Myśleli o przelanej krwi baranka paschalnego, który kiedyś ocalił, którego krew ocaliła te domy Izraelitów w Egipcie, pierworodnych w Egipcie. Apostołowie nie myśleli w tym momencie o duchowym wyzwoleniu ich z grzechów, ale myśleli o tym cielesnym wyzwoleniu z Egiptu, z niewoli egipskiej. Ale Pan Jezus Chrystus, kiedy trwała ta wieczerza, On wskazał na właściwe przesłanie, które chce do nich teraz skierować. Mianowicie chciał apostołom zwrócić uwagę na duchowy charakter tej wieczerzy. Nie tylko na Paskę, którą oczywiście również chciał uszanować i to czynił, ale chciał zwrócić na duchowy charakter tego przaśnego chleba, czyli chleba pozbawionego kwasu, na duchowy charakter owocu winorośli, z którego było zrobione wino, i chciał, aby te słowa, które do nich kierował, były duchem i żywotem, a nie były rozumiane, przyjmowane cieleśnie. Dlatego w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, w wersetach 22-24 czytamy: a gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im, rzekł: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał i pili z niego wszyscy. I rzekł im: to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Drodzy, dlaczego ten chleb, który Chrystus dawał swoim uczniom, miał być przaśny, miał być pozbawiony kwasu? Co to oznacza? Jakie to ma dla nas znaczenie? Kiedy czytamy Boże Słowo, to w pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, czytamy o znaczeniu tego pozbawienia kwasu. Od wersetu 6 do 8. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Jak widzimy w Bożym Słowie, ten kwas według Bożego Słowa nie jest jedynie symbolem jakiegoś takiego zakwaszenia chleba, ale jest symbolem kwasu grzechu, kwasu zniewolenia grzechem. Dlatego Pan Jezus Chrystus wzywa tutaj przez apostoła Pawła w tym liście do Koryntian. Możemy to wezwanie skierować do swojego serca po imieniu. Usuńcie stary kwas. Janku, Staśku, ktokolwiek inny, usuń stary kwas ze swojego serca. Jeżeli masz przystępować do tej wieczerzy, musisz być wolny od wszelkiego kwasu. Co to oznacza? O jakim kwasie może być mowa? Apostoł Paweł wskazuje w tym krótkim fragmencie tego listu do Koryntian odnośnie paru rzeczy, paru cech, paru naszych zachowań, które dotyczą naszych relacji między sobą. Mówi o życiu we wspólnocie, gdzie pojawia się złość, gdzie pojawia się przewrotność, gdzie brak jest szczerości i prawdy. Czy mogę dzisiaj wejrzeć w swoje serce i ze spokojem powiedzieć, że nie mam na nikogo złości, nie mam w moim sercu żadnej obłudy, że z kimś się witam, do kogoś się uśmiecham, komuś mówię jakieś może miłe słowa, albo przystępuję do wieczerzy, a tak naprawdę w sercu pozostaje zadra, w sercu pozostaje brak przebaczenia, w sercu pozostaje brak łaski. Drodzy, kiedy dobrze przypatrzymy się również tym kulturowym zwyczajom podczas Wieczerzy Pańskiej, okazuje się, że możemy odebrać nawet z takich zwyczajów, w jaki sposób wówczas była przeprowadzana wieczerza, w jaki sposób przystępowano też do posiłku w Izraelu, możemy odebrać lekcje dla naszego duchowego życia. Mianowicie na Bliskim Wschodzie przed przystąpieniem do spożywania posiłku, czy też do wieczerzy, starannie myto ręce przed jedzeniem. Było to całkowicie uzasadnione, o wiele bardziej jeszcze uzasadnione niż w naszych czasach, bo po prostu nie używano sztućców. Prawda? Nie czyniono tego tak, jak my możemy sobie teraz wyobrazić, że przynoszono jakąś tam misę i każdy po kolei mył się w tej misie. Nie. Ręce były polewane wodą i dlatego była zachowana pełna higiena. Sługa, który był o to poproszony, czy też gospodarz, polewał ręce biesiadników wodą. Misa, z tego co czytałem, była przykryta takim jakby sitkiem z otworami, aby nie było też widać tej brudnej wody, która spływała po mycie. Także były zachowane nie tylko takie walory czystości, ale też pewnej estetyki. Była to na tyle poważna czynność, że odnotowywano ją w Piśmie Świętym. Czytamy w II Księdze Królewskiej, między innymi to jest jeden z takich fragmentów, Druga Księga Królewska, rozdział 3, werset 11. Ale Jozafat rzekł: nie mamże tu proroka pańskiego, żebyśmy się poradzili pana przezeń? I odpowiedział jeden z sług króla izraelskiego i rzekł: jest tu Elizeusz, syn Safata, który nalewał wody na ręce Eliaszowe. Ja przeczytałem specjalnie z takiego starszego tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Który nalewał wody na ręce Eliaszowe. Drodzy, z przekazów historycznych wynika, że faryzeusze uczynili z tego polewania rąk cały taki rytuał, wzbogacili to w swoje własne przykazania i przepisy. I kazali ich przestrzegać. I prawdopodobnie wówczas, kiedy oskarżali uczniów, czy też do Chrystusa skierowano to oskarżenie dotyczące uczniów, że twoi uczniowie nie myją rąk przed jedzeniem, być może chodziło nie o to, że oni wcale tych rąk nie myli, ale tego całego rytuału, tych przepisów związanych z tym myciem rąk, tej całej ceremonii temu towarzyszącej, wymyślonej przez faryzeusze, nie pielęgnowali. Czy w takim zwyczaju polewania wodą rąk może być jakieś przesłanie dla nas dzisiaj? Otóż pewnego rodzaju duchowe przesłanie polania wodą w tym duchowym znaczeniu musi być obecne podczas Wieczerzy Pańskiej. Co to znaczy? Pismo Święte nazywa duchowym polaniem, duchowym obmyciem konkretną czynność. Mianowicie w liście do Efezjan w rozdziale 5, w wersetach 25-26 czytamy tak. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Z Biblii Tysiąclecia. Chrystus umywał Kościół, wydał za Niego samego siebie. Werset 25. I teraz czytam werset 26 w trzech tłumaczeniach. Biblia Warszawska. Aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. Biblia Gdańska. Aby Go uświęcić, oczyściwszy umyciem wody przez Słowo. Biblia Tysiąclecia. Aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo. Czemu musimy w takim razie poddać się, zanim przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej? Otóż Boże Słowo naucza, że musimy sprawdzić nasze serca w treści Bożego Słowa. Obmyć je jakby w tym Słowie. Symbolem tego obmycia jest właśnie przelana krew Pana Jezusa, która ma oczyścić nas wtedy z grzechów. I to Słowo, pozwolimy, aby to Słowo zmieniało nasze życie. Czytamy, że przecież wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Człowiek słucha Bożego Słowa, przegląda się w nim jak w zwierciadle, widzi swoje grzechy, swoje uchybienia, widzi swoje własne ja, widzi potrzebę upamiętania, wówczas przyjmuje to Słowo do serca, pada na kolana, wyznaje Bogu, pokutuje, przeprasza. I to jest to obmycie kąpielą wodną przez Słowo. To jest to obmycie tych rąk, to jest to obmycie tego serca. Dlatego czytamy, żeby mężczyźni, kiedy się modlą, wznosili dłonie czyste, ręce czyste przed Boży tron. Duchowo czyste, obmyte przez Boże Słowo, które dotknęło ich serc, które ma moc zmienić ich życie, które przyjęli, przejrzawszy się w nim jak w zwierciadle. Dlatego, drodzy, zanim dzisiaj, jako Kościół Pański, jako Zbór Pański przystąpimy do tej wieczerzy, to musimy pomyśleć o duchowym oczyszczeniu. Nie może być tak, że traktujemy Wieczerzę Pańską jak jakiś rytuał, jak jakąś ceremonię, jak jakiś zwyczaj, a w sercu pozostaje jakiś brud w postaci niechęci, urazy, jakiejś zadry, jakiegoś gniewu, jakiegoś pamiętania o własnych krzywdach, a przecież miłość nie pamięta złego. Jakimś podejrzewaniu, a co ten ktoś chciał przez to powiedzieć, a dlaczego ten ktoś to zrobił, bo przecież my miłość nie myśli nic złego. Drodzy, nie może pozostawać żaden brud. I wtedy przystępujemy do spożywania tego chleba, do picia tego wina, na świadectwo relacji z Bogiem, miłości do Boga, ale jednocześnie na świadectwo relacji i miłości do siebie nawzajem. Bo przecież diabeł próbuje nas oszukiwać i my się pozwalamy oszukiwać, wkładając w nasze myśli, serca i czasami słowa, że ja z Bogiem to relacji nie zerwę, ale z tym bratem to zerwę. Ja z Bogiem to relacji nie zniszczę, ale z Kościołem Pańskim tak. Ja Boga potrzebuję, ale zboru Kościoła nie potrzebuję. To jest kłamstwo diabelskie. Pamiętajmy o tym, kiedy przychodzą takie myśli do naszego serca, one przychodzą i ja takie słowa też kiedyś usłyszałem ze strony jednej osoby. One przychodzą na usta. I to jest smutne, że pozwalamy diabłu, aby to słowo zagnieździło się w sercu i aby to słowo przelewało się też na nasze usta. Jeżeli nie porzucam takiej niechęci, takich uprzedzeń, takiej urazy, takiego gniewu do kogokolwiek, to wówczas Boże Słowo mówi, że sąd własny jem i pije. Sąd własny jem i pije. Ewangelista Jan wyraził to tak. W pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, w wersecie 20, Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Nie oszukujmy się, że kochamy Boga, a siebie nawzajem chcemy ranić i pamiętać o własnych ranach. Drodzy, na Bliskim Wschodzie prości ludzie spożywali posiłek w określony sposób. Otóż na podłodze siedzieli z nogami takimi podwiniętymi pod siebie, albo takimi nogami cofniętymi w takim przyklęknięciu. I czytamy, kiedy czytamy o wieczerzy Pana Jezusa Chrystusa z uczniami, to czytamy co prawda o tym, że On zasiadł z uczniami przy stole. Być może rzeczywiście zasiadł przy stole, ponieważ wśród bogatszych osób też takie coś było praktykowane, też mieli stoły, ale oczywiście Pan Jezus Chrystus, być może obchodzili to rzeczywiście tak uroczyście jak bogatsi, ale być może było to też tak, jak to na to by wskazywało ich stan społeczny, czyli byli biednymi osobami i też może to czynili jak biedne osoby. My inaczej sobie wyobrażamy, inaczej rozumiemy to przesłanie, kiedy słyszymy słowo stół. Otóż w języku hebrajskim słowo stół oznacza coś więcej niż dla nas. Może oznaczać stół, tak jak my to sobie dzisiaj wyobrażamy, a może oznaczać taki, jakby coś w rodzaju takiego taborycika, ale oznacza również, i tak to było rozumiane wówczas w Izraelu, stół nazywano też skórę, wyprawioną skórę, która była rozłożona na ziemi, aby tam ustawić pokarm. I myślę, że właśnie w takim kontekście i na to by wskazywało, na takie zrozumienie wskazywałby Psalm 69, werset 23, gdzie czytamy w Psalmie 69, wersecie 23: Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, a ich uczty ofiarne potrzaskiem. Jak może taki stół, o którym my sobie wyobrażamy, stojący na czterech nogach, prawda, stać się jakimś potrzaskiem? No, takie dosyć dziwne życzenia, prawda, wydawałoby się. Ale wiedząc dobrze, jak Izraelici rozumieli słowo stół, jak to było rozumiane i praktykowane wśród biedniejszych osób, dla takiego biedniejszego Hebrajczyka to słowo możemy również jakby sparafrazować w taki sposób, aby nogi zaplątały im się w skórę, czyli ten stół utworzony rozłożoną na ziemi. Aby nogi zaplątały im się w skórę rozłożoną na ziemi. To może mieć takie właśnie przesłanie. Oczywiście, kiedy czytamy ten psalm, to psalmista wypowiada te słowa w określonym kontekście. W kontekście praw obowiązujących w Starym Przymierzu. I wówczas oczywiście on życzył sobie zemsty na wrogach. My dokładnie wiemy, co mówi Chrystus na ten temat. W Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, w wersecie 43 czytamy: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Chrystus rzekł inaczej, aby z jakim sercem, z jakim nastawieniem podchodzić do tych, którzy mi źle życzą, do moich wrogów, do moich nieprzyjaciół, do tych, którzy mnie złoszczą, którzy naciskają na mój odcisk, jak do nich podchodzić. Werset 44 przeczytam z Biblii Gdańskiej, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, Mateusza 5:44. Ale ci ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Kiedy ostatni raz modliłem się za tego, którego nie lubię? Kiedy ostatni raz dobrze życzyłem i modliłem się i życzyłem błogosławieństwa temu, który mnie wciąż złości, który mi stawia na, gdzieś tam staje na odcisk. Drodzy, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejny zwyczaj spożywania wieczerzy na Bliskim Wschodzie. Otóż przygotowując wieczerzę, uczniowie nie rozkładali jakiegoś stołu, a na nim ustawiali też skóry, a na nim ustawiali sztućce, prawda, kładli sztućce, kładli jakieś płytkie talerze, kładli głębokie talerze, kładli kubeczki. Nie, tak nie było. Uczestnicy nie mieli tych talerzy czy miseczek, ale wszyscy jedli z jednego trzcinowego kosza lub miedzianej misy najczęściej. I dlatego słowa Jezusa podczas wieczerzy pańskiej z uczniami brzmią tak. A on odpowiadając rzekł: który macza ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. Dlatego Judasz maczał rękę w misie, nie Pana Jezusa, ale w tej wspólnej misie. Prawda? I podobnie czytamy na przykład w Księdze Sędziów o koszu i garnku, którym Gedeon postawił jedzenie do spożycia. Odszedłszy wtedy Gedeon zgotował koźlątko ze stada, a z miary mąki przaśne chleby, a mięso włożył w kosz, a polewkę mięsną wlał w garnek i przyniósł to do niego pod dąb i ofiarował. Tak jak wspominaliśmy, tu jest mowa o koszu, o garnku, ponieważ tak jak mówiliśmy o tym zwyczaju, że w trzcinowym koszu, czy też w miedzianej misy spożywali. Dzisiaj, kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, to mamy wspólny kielich, z którego pijemy, prawda? Mamy też wspólny chleb, który łamiemy. Wiemy o tym i to zauważamy, że czasami jak gościnnie jesteśmy w jakichś innych zborach, społecznościach, to wiele zborów odeszło już takiego zwyczaju, tego wspólnego kielicha. Są małe kieliszki, każdy bierze swój kieliszek, spożywa. Oczywiście to jest pewien zwyczaj. Ja nie chcę tutaj jakby czepiać się spraw zwyczajowych. Jeśli ktoś ma serce czyste i czyni to dla Pana, to i ta wieczerza jest przyjęta przez Boga. Natomiast myślę, że ten symbol tego wspólnego kielicha, tak jak i w tamtych czasach, tak i dzisiaj, on wskazuje nam pewien duchowy wymiar. Mianowicie w wspólnym kielichu, we wspólnym chlebie zawarte jest przesłanie, o którym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, w wersecie 16. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? W liście do Efezjan czytamy w rozdziale 4, wersecie 16, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Kiedy patrzymy na ten chleb, w głowie na przykład często jest taki zwyczaj, że po prostu dopiero jak roznoszony jest chleb, to osoba sobie odłamuje, a nie tutaj jest połamany. Myślę, że to jest takie wyraźniejsze przesłanie, że jesteśmy we wspólnocie. Jesteśmy złączeni, jak tych wiele ziaren, w jeden chleb, w jedno ciało. Związani ze sobą, zespoleni. Należymy do siebie. I taki ma symbol ten jeden chleb. Taki ma symbol ten kielich wspólny, który spożywamy. W jakim, warto zadać sobie pytanie, to każdy musi zadać sobie z osobna, w jakiej sytuacji, w jakiej dziedzinie zaangażowania życia w zboże wyrażam, że chcę zasilać innych jako ten zasilający staw. Jeżeli Biblia mówi, że jestem odpowiedzialny za to, aby budować Kościół Pański w miłości jako zasilający się staw, a ja tego nie czynię, to albo nie rozumiem biblijnego przesłania, albo rozumiem, ale jakieś inne względy, może kwas w postaci jakichś uprzedzeń, jakiegoś gniewu, jakiejś złości, jakiegoś braku przebaczenia, jakiejś goryczy, gdzieś się zagnieździł, nie pozwala, abym mógł swobodnie służyć Bogu i budować innych w miłości, jak zasilający staw. Nie można należeć do Chrystusa. I to zawsze chcę podkreślać. To zawsze musimy podkreślać, bo to podkreśla Boże Słowo. Nie można należeć do Chrystusa, nie należąc do siebie nawzajem. Czego jeszcze możemy nauczyć się z tych zwyczajów związanych z Wieczerzą Pańską? Ze zwyczajów związanych z posiłkami na Bliskim Wschodzie. Otóż w czasach Starego Testamentu biesiadnicy, zanim spożywali chleb, to prosili gospodarzy, też gospodarz sam to czynił, albo też prosił na przykład proroka, który uczestniczył, który był zaproszony na taki posiłek, o to, aby wygłosił słowa błogosławieństwa. Czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej 8:10. Gdy będziesz jadł, a najesz się, będziesz chwalił Pana Boga Twego za ziemię wyborną, którą dał Tobie. Nie tylko te słowa błogosławieństwa płynęły przed posiłkiem, ale one również płynęły po posiłku. Ja pamiętam czasy z mojego dzieciństwa, kiedy częściej było praktykowane w zborach czy też w domach, że modlono się przed posiłkiem, a na zakończenie najczęściej śpiewaliśmy pieśni. W zborze czy też w domu śpiewaliśmy pieśni na koniec posiłku, na Pana Bożą. Ten zwyczaj śpiewania tych pieśni jeszcze jest czasami praktykowany na zakończenie posiłku gdzieś na obozach chrześcijańskich, jak pojedziemy latem, prawda? W pierwszej Księdze Samuelowej 9:13 czytamy tak. Gdy wejdziecie do miasta, jeszcze go spotkacie, zanim wstąpi na wzgórze na ucztę ofiarną. Lud bowiem nie rozpoczyna uczty, zanim on nie nadejdzie. On bowiem błogosławi ofiarę, a potem dopiero jedzą zaproszeni. Wstąpcie więc wyżej, gdyż właśnie teraz możecie go spotkać. O kim tutaj mowa? Kto miał przyjść? Co?
O Samuelu.
O Samuel, dokładnie. Miał przyjść i błogosławić ofiarę Samuel, czyli prorok pański. Co uczynił Jezus, zanim rozdał chleb swoim uczniom? Albo co uczynił Jezus, jak czytamy w innej sytuacji, zanim rozmnożył chleb, zanim rozdał tysiącom zgromadzonych? Najpierw podziękował, poprosił o błogosławieństwo. Dzisiaj pośród nas nie ma proroka pańskiego. Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Dzisiaj nie ma tego proroka pańskiego, ale mamy samego Pana Jezusa, który do nas przemawia i który, jak czytaliśmy na początku, on jest obecny pośród nas i on chce błogosławić nam tą wieczerzę. I będziemy go prosić w modlitwie o jego błogosławieństwo. Drodzy, zanim przystąpimy jeszcze do tej wieczerzy, to zwróćmy uwagę na takie ciekawe słowa, które zostały skierowane do Izraelitów odnośnie przyjścia Samuela. Mianowicie, jak czytaliśmy, wstąpcie więc wyżej, gdyż właśnie teraz możecie go spotkać. Wstąpcie więc wyżej. Co musieli zrobić Izraelici? Mieli wstąpić wyżej, na górę. Księga Michała 4:2 mówi tak. I pójdzie wiele narodów mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu. Pójdźmy na górę Pana, do świątyni. Co my możemy dzisiaj zrobić, aby wstąpić na tą górę? Aby wstąpić wyżej? Wyżej czego mamy wstąpić? Możemy to rozumieć literalnie, możemy to rozumieć duchowo. Możemy to rozumieć w taki sposób, że możemy wstąpić, pójść na jakąś pielgrzymkę, prawda? Czasami nawet chrześcijanie w zborach gdzieś tam praktykują tego typu rzeczy. Aby spotkać Boga, to jadą gdzieś tam do Toronto czy do innego miejsca. Ale drodzy, my nie musimy jechać na górę, nie musimy gdzieś tam szukać. Najwyższe miejsce może w województwie łódzkim to może tak Góra Wzgierzu na Malince. Ale tu jest mowa o wstąpieniu wyżej, w innym charakterze. Mamy to rozumieć w Nowym Przymierzu. Otóż chcielibyśmy spojrzeć, wznieść się wyżej, ponad czubek własnego nosa, ponad własne ambicje, urazy, ponad to, co nas dotknęło, ponad to, czym zostaliśmy urażeni i spojrzeć na siebie Bożą łaską i miłością. Bo przecież, drodzy, oczekujemy od Pana, że będzie dla nas taki wyrozumiały, taki pełen łaski, dobroci i przebaczenia i z taką nadzieją, z takim przeświadczeniem, z taką wiarą przystępujemy do modlitwy, kiedy uświadamiamy sobie jakiś swój grzech, a jednocześnie potrafimy pamiętać wzajemne urazy, wzajemne dotknięcia, wady innych i na nich budować relacje z innymi. Gdyby Chrystus budował relacje z nami na podstawie naszych wad, na podstawie naszych zachowań, to nie byłoby już żadnej relacji. Nikogo z nas z Bogiem. Czy chce czyste ręce wznosić do Pana, myjąc te ręce w Bożym Słowie? W Jego łasce. Czy chcę wyrazić wspólnotę z Chrystusem i jednocześnie wspólnotę ze wszystkimi braćmi i siostrami, nawet z tymi, którzy mają trudny charakter dla mnie, albo ja mam dla nich trudny charakter. Dla tych, którzy mnie nie rozumieją, albo oni uważają, że ja nie mogę ich zrozumieć. Czy jestem gotów? Warto, aby każdy zadał sobie to pytanie osobiście. Ja również. To są słowa, ale chcielibyśmy, aby to przeradzało się w czyn. Drodzy, wejrzyjmy we własne serca. A kiedy wglądamy w własne serca i zauważamy tam jakiś brak czystości, bo jest coś w pamięci. Mimo tego, że Chrystus wymazał wszystko jako obciążający nas dłużny list, to my mamy coś w pamięci i mamy jakiś kwas i tak przystępujemy może do wieczerzy. Chciejmy, aby to zostało usunięte. Dlatego ja zachęcam, kiedy będziemy teraz na wzór Chrystusa modlić się o błogosławieństwo tego chleba, tego wina, chciejmy w modlitwach, jeżeli chcemy głośno, możemy w cichych modlitwach, ale szczerych. Poproście, aby Pan Bóg usunął wszystko, co mnie od kogoś gdzieś tam oddala, co psuje relacje. abyśmy z czystym sercem, bez kwasu, przystępowali do wieczerzy, licząc na Bożą łaskę, na Boże przebaczenie. Ona jest dla nas aktualna, ona jest ważna, ona jest pewna, ale pod jednym warunkiem. Nie odpuści naszych przewinień, jeśli my nie odpuszczamy, nie odpuścimy przewinień innych. Pamiętajmy o tym. Chcemy powstać do modlitwy.